Minęła godzina 18, tu Paryż RFI, wtorek 22 sierpnia. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rieger, a za szybą studia technicznego realizujące audycję Grażyna Chmurska i technik Emanuel. Serdecznie Państwa witamy. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Na Ukrainie rozbił się rosyjski Tu-154 ze 170 osobami na pokładzie. Nikt nie ocalał. Iran gotów jest podjąć natychmiast poważne negocjacje z wielkimi mocarstwami, ale nie precyzuje, czy zgadza się wstrzymać wzbogacanie uranu. W drugim dniu procesu o zgładzenie tysięcy Kurdów Saddam Hussein skonfrontowany był z pierwszymi świadkami. Włochy wyślą żołnierzy do Libanu i gotowe są dowodzić siłami ONZ, ale Izrael musi respektować rozejm. Prezydent Izraela Moshe Katsav przesłuchiwany będzie przez policję w związku z zarzutem o molestowanie seksualne. Sąd w Londynie zlecił areszt tymczasowy wobec 8 mężczyzn oskarżonych o planowanie zamachów na samoloty. Nagroda Fieldsa, czyli matematycznego Nobla, dostał genialny Rosjanin Perelman, ale nagrody nie chce odebrać. Po dzienniku i przeglądzie prasy z udziałem Anny Napiórkowskiej i Piotra Kamińskiego przedstawimy Państwu aktualności europejskie, a następnie kronikę internetową Anny Bernhardt, paryski pasaż Krzysztofa Jutkowskiego, kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz jedną z powtórek z archiwum sekcji polskiej RFI. A oto wiadomości dziennika. Koło Doniecka na wschodzie Ukrainy rozbił się we wtorek rosyjski samolot Tu-154. Na pokładzie znajdowało się 171 osób. Według rosyjskich władz nikt katastrofy nie przeżył. Samolot leciał z Anapy na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego do Petersburga. Według zarządu rosyjskiego lotnictwa przyczyną katastrofy były najprawdopodobniej turbulencje. W regionie szalała silna burza. Władze ukraińskie ze swej strony twierdzą, że na pokładzie samolotu wybuchł pożar w momencie, gdy znajdował się on na wysokości 10 tysięcy metrów. Załoga podjąć miała wówczas decyzję o awaryjnym lądowaniu. Samolot wylądował wszak na brzuchu. Iran gotów jest podjąć już w środę poważne negocjacje z przedstawicielami wielkich mocarstw na temat ich propozycji, oświadczył główny irański negocjator od spraw nuklearnych Ali Larijani, wręczając przedstawicielom 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemiec formalną odpowiedź Teheranu. Oferta wielkich mocarstw zawierała warunek wstępny, jakim jest zawieszenie prac nad wzbogacaniem uranu. Otóż Larijani nie sprecyzował, czy Iran zamierza ten warunek spełnić. Dotychczasowe deklaracje Teheranu bynajmniej tego nie zwiastowały. Jeszcze we wtorek wiceprzewodniczący irańskiej organizacji energii atomowej Mohammad Saidi powiedział zgoła, że Iran prowadzi badania nad bardziej nowoczesnymi wirówkami do wzbogacania uranu niż te, które obecnie funkcjonują. Ambasador USA przy ONZ-cie John Bolton uprzedził, że jeśli irańska odpowiedź będzie niezadowalająca, Waszyngton przedstawi szybko Radzie Bezpieczeństwa projekt rezolucji przewidującej sankcje gospodarcze wobec Iranu. W różnych atakach w Iraku zginęło we wtorek 12 co najmniej cywilów. Najbardziej krwawa akcja miała miejsce koło Madainu na południe od Bagdadu, gdzie minionej nocy uprowadzonych zostało i następnie zamordowanych 8 handlarzy owocami ze świętego miasta szyickiego Nadżaf.
Saddam Hussein, oskarżony w ramach kolejnego procesu o ludobójstwo, to jest o atak chemiczny, który kosztował życie 180 tysięcy Kurdów w roku 1988, stawił dzisiaj czoło swemu pierwszemu oskarżycielowi. Ali Mustafa Hama, wieśniak w tradycyjnym stroju kurdyjskim, opisał chemiczne bombardowania przeciwko wioskom kurdyjskim w roku 1987. 16 kwietnia około tuzina samolotów pojawiło się na niebie, zbombardowały dwie wioski, eksplozje nie były silne, natomiast od razu rozszedł się zielony dym cuchnący zgniłymi jabłkami i czosnkiem. Ludzie zaczęli wymiotować, niebawem wielu z nich umarło, opowiadał świadek. Zeznanie to nie zrobiło żadnego wrażenia na Saddamie ani na współoskarżonym jego kuzynie, zwanym Chemiczny Ali. Oskarżenie zamierza dowieść zamiaru ludobójstwa. Obrona chce wykazać, że owa kampania Anfal należy do klasycznej strategii walki z partyzantką, gdyż rebelianci kurdyjscy współpracowali z Iranem. Taką tezę wysunął jeden z oskarżonych, twierdząc, że atak gazowy wywołany był informacją, iż Irańczycy, wspierani przez Kurdów, próbowali przełamać linie irackie i wejść do miasta Sulejmania, stolicy regionu o tej samej nazwie. Wojna irańsko-iracka trwała wówczas od 8 lat. Oskarżony zapewnił, że strona iracka miała do czynienia ze zorganizowaną armią kurdyjską, której brakowało tylko samolotów i czołgów. Saddam Hussein, chemiczny Ali i pięciu pozostałych współoskarżonych odmówiło przyznania albo nieprzyznania się do winy, potwierdzając swoją strategię, wedle której nie uznają oni w ogóle prawowitości sądzącego ich trybunału.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Włochy, które wobec włachań Francji wyraziły gotowość objęcia dowództwa nad siłami ONZ w Libanie, wysłać tam mogą od 2 do 3 tysięcy żołnierzy. Nie uczynią tego jednak, jak uprzedził szef dyplomacji Massimo D'Alema, jeśli Izrael nie będzie respektował rozejmu. Rzym liczy jednocześnie na udział w tej misji innych krajów europejskich. Rząd włoski poinformował, że zwrócił się do Finlandii o pilne zwołanie Narady Ministrów Spraw Zagranicznych Unii na temat sił rozjemczych ONZ w Libanie. Minister D'Alema wyraził życzenie, aby taka narada odbyła się w najbliższy piątek w Brukseli. Z wizytą do Paryża i Rzymu udaje się szefowa izraelskiej dyplomacji. Pani Cipi Livni przeprowadzi, ma tam rozmowy na temat pełnego wcielenia w życie rezolucji 1701 ONZ, która przewiduje rozmieszczenie w Libanie 15 tysięcy błękitnych hełmów. Paryski Le Monde cytuje poufny dokument Narodów Zjednoczonych dotyczący tymczasowych zasad funkcjonowania sił pokojowych w Libanie. Wedle przyjętych założeń żołnierze UNIFIL-u będą mieli prawo użyć broni w obronie własnej lub dla zapewnienia ochrony cywilom, natomiast nie przewiduje się na razie, aby wziąć mieli czynny udział w rozbrajaniu Hezbollahu. ONZ pragnie zostawić tę misję armii libańskiej i, jak powiedział dziennikowi jeden z przedstawicieli organizacji, błękitne hełmy nie będą same szukać broni, co najwyżej ograniczą się do jej skonfiskowania, jeśli na przykład trafią przypadkiem na ukryty skład rakiet. Izraelskie czołgi wjechały nad ranem do Strefy Gazy koło przejścia granicznego Karni. Wywiązała się strzelanina, podczas której zginęło 3 palestyńskich bojowników z dżihadu islamskiego, a szereg innych osób, w tym również cywilów, zostało rannych. Mnożą się skandale w Izraelu. Po serii afer, w które zamieszani są m.in. premier Olmert i szef sztabu generał Haluc, po niedzielnej dymisji ministra sprawiedliwości Chaima Ramona, oskarżonego o molestowanie seksualne młodej żołnierki, podobne kłopoty ma obecnie prezydent kraju, Moshe Katsav. Jedna z jego byłych współpracownic oskarżyła szefa państwa o zmuszenie jej do stosunku seksualnego. Prezydent Katsav ma zostać w środę przesłuchany w tej sprawie przez policję. Jego oficjalna rezydencja została we wtorek przeszukana i prowadzący dochodzenie wynieśli stamtąd komputery oraz dokumenty. 8 mężczyzn oskarżonych o planowanie zamachów samobójczych w samolotach lecących z Londynu do Stanów Zjednoczonych umieszczonych zostało przez sąd w Westminsterze w areszcie tymczasowym. Przed sądem w Londynie stanąć mają 4 września.
Wszyscy oskarżeni są Brytyjczykami wyznania muzułmańskiego w wieku od 17 do 35 lat. 5 z 8 oskarżonych, którzy chcieli dokonać zamachów samobójczych, mieszkała na podlondyńskich bogatych przedmieściach. Wśród nich jest 17-latek, któremu zarzuca się posiadanie przedmiotów, które można wykorzystać w zamachu. Pośród 3 osób, które zostały oskarżone o niepoinformowanie o spisku, jest 23-letnia kobieta, matka 8-miesięcznego niemowlęcia. W czasie śledztwa policja zabezpieczyła m.in. 400 komputerów, 200 telefonów komórkowych oraz substancje chemiczne służące do produkcji ładunków wybuchowych. Przesłuchania przed sądem pozwolą ustalić, czy spiskowcy mieli powiązania z Al-Kaidą. Według sondażu przeprowadzonego przez pismo Guardian więcej niż 7 na 10 Brytyjczyków uznało, że polityka premiera Tony'ego Blaira prowokuje terrorystów do zamachów na Wielką Brytanię. Niemieckie media ustaliły tożsamość drugiego podejrzanego o próby zamachów bombowych w regionalnych pociągach, do których miało dojść w ostatnich dniach lipca. Podejrzany 20-latek, który ostatnio mieszkał w Kolonii, jest podobno Libańczykiem. Prokuratura federalna odmówiła skomentowania tych informacji.
Już 3 dzień z rzędu trwały zacięte walki w Kinszasie między siłami lojalnymi wobec prezydenta Józefa Kabili a zwolennikami jego wyborczego rywala Jean-Pierre'a Bemby. Starcia wywiązały się z chwilą ogłoszenia w niedzielę rezultatów, zgodnie z którymi ci dwaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich 29 października. Do stolicy Demokratycznej Republiki Konga skierowano dodatkowych 400 żołnierzy z Unii Europejskiej. Oddziały błękitnych hełmów z Niemiec i Holandii były w pogotowiu w pobliskim Gabonie. Przedstawiciel ONZ wezwał obu rywali do dialogu, podobnie jak i Kościół katolicki w byłym Zairze, przestrzegający przed groźbą wojny domowej. Paryż i Bruksela wyrażają głębokie zaniepokojenie rozwojem wydarzeń w Kinszasie. Odnaleziono grupę zagranicznych turystów, w tym 21 Włochów, których porwano w Nigrze, nieopodal granicy z Czadem. Grupa zaatakowana została w poniedziałek wieczorem przez bandę przestępczą. Alarm wszczął Niemiec, któremu udało się uciec. Po kilku godzinach turyści zostali jednak uwolnieni. Wedle szczątkowych dotąd informacji, jakie dotarły do Rzymu, był to zwykły napad rabunkowy. Rosyjska prokuratura przedstawiła dwóm moskiewskim studentom zarzut zdetonowania wczoraj ładunku wybuchowego na targowisku czerkizowskim w Izmajłowie we wschodniej części Moskwy. Eksplozja zabiła 10 osób, a pół setki dalszych zostało rannych. Dwaj młodzi podejrzani należą do skrajnie prawicowego ugrupowania nacjonalistów. Według prokuratora zamach miał charakter rasistowski. Na targu znajdowało się wiele osób pochodzących z Azji.
Tajemniczy rosyjski matematyk Grigori Perelman odmówił odebrania prestiżowej Nagrody Świata Nauki medalu Fielda, która dzisiaj miała mu zostać wręczona w Madrycie. Bardzo żałujemy, że nie możemy wręczyć naszej nagrody, powiedział rzecznik prasowy Światowego Kongresu Matematyków. Ceremonię wręczenia medali rozpoczął król Juan Carlos. Medal Fielda jest odpowiednikiem Nagrody Nobla. W roku 2003 Perelman w wieku 40 lat po 8 latach prac rozwiązał jedną z największych tajemnic świata matematyki, tak zwanej hipotezy Poincarego. Nikt nie wie, gdzie przebywa Perelman. Podobno ukrył się w rodzinnym Sankt Petersburgu. Pracował u nas przez lata, ale odszedł 1 stycznia. Nie wiemy dlaczego, wyznała Natalia Stiepanowa z Instytutu Matematyki Steklow w Sankt Petersburgu. Medal Fielda jest wręczany razem z czekiem na $1 000 000. Perelman nie jest pierwszym, który odmówił odebrania nagrody. W 1996 roku matematyk z Berkeley, laureat 16. edycji Olimpiady Matematycznej, również odmówił jej przyjęcia. Nagroda medalu Fielda wręczana co 4 lata naukowcom, którzy nie ukończyli 40 lat, została ustanowiona w 1936 roku przez Unię Międzynarodowych Matematyków.
U wybrzeży Gwinei na pokład rosyjskiego tankowca Usegorsk, wynajętego przez szwajcarską firmę Adax, wtargnęli uzbrojeni mężczyźni, przejmując kontrolę nad statkiem, który oskarżyli o naruszenie gwinejskich wód terytorialnych. Tankowiec skierowany został do portu w Conakry.
Najstarsza Francuska Marie-Simone Caponi skończyła 112 lat. Urodziła się w Charlieu, wiosce w centralnej Francji, 14 marca 1894 roku. Dzisiaj mieszka w Cannes. Również Marie Mornay ma ukończone 112 lat, ale jest młodsza od pani Caponi o 3 miesiące. Najstarszym człowiekiem świata jest dzisiaj Maria Capovilla, mieszkanka Ekwadoru, która wkrótce skończy 117 lat.
Był to wieczorny dziennik RFI na przegląd paryskiej prasy. Zaprasza teraz Piotr Kamiński.
Prasa amerykańska uważa, czytamy w Le Figaro, że Francja chciała odgrywać wielkie mocarstwo, organizując rezolucję 1701, wzywającą do wstrzymania działań między Izraelem a Hezbollahem, a potem dostała pietra, kiedy trzeba było wysłać żołnierzy. Washington Post pisze, że przez cały kryzys Francja hojnie rozdzielała pouczanki i połajanki, a w dniu głosowania nad rezolucją jej ambasador w ONZ zapewniał nawet, że siły pokojowe należy wysłać bardzo szybko, co sprzeczne jest z obecnymi decyzjami prezydenta. Najwyraźniej jedyne, co Francuzi mieli na myśli, mówiąc o kierowaniu tymi siłami, ciągnie dziennik, to fakt, że ich generał pozostanie w Limanie do końca swego mandatu w lutym. Los Angeles Times pisze o żałosnej propozycji francuskiej stanowiącej policzek wobec Stanów Zjednoczonych oraz przeszkodę na drodze do pokoju między Izraelem a Libanem. New York Times uznaje, że żądania francuskie dotyczące precyzyjnego mandatu tych sił są uzasadnione, kpi jednak przypominając, że Francuzi uczestniczyli przecież w redakcji tej rezolucji. Drugorzędne mocarstwo może sobie pozwolić na unikanie trudnych wyborów, wielkie mocarstwo nie może, konkluduje nowojorski dziennik. Los Angeles Times jest zdania, że prezydent i sekretarz stanu nie muszą być wcale tacy kurtuazyjni w prywatnych rozmowach z francuskimi przywódcami. A New York Times zatytułował swój komentarz beckettowsko „Czekając na Żaka” i poradził Bushowi, by uzmysłowił Chiracowi, ile kosztować może Liban i Francję, francuska próba wykręcenia się od swych obowiązków. Tymczasem Bush przypomniał jedynie wczoraj, że wysłanie sił pokojowych do Libanu jest rzeczą bardzo pilną i nawoływał przyjaciół oraz sojuszników, by je czym prędzej wzmocnili. Podkreślając, że większość rezolucji ONZ nie odnosi żadnych skutków, bo się ich nie wprowadza w życie. Bush wykazał się jednak większą cierpliwością wobec Francuzów niż politycy niższych szczebli występujący w mediach. Wall Street Journal napisał, że Condoleezza Rice jest pewnie wściekła, gdyż uwierzyła francuskim obietnicom. Teraz zaś dostała pokazową lekcję wiarygodności zarówno Francji, jak ONZ-u. Le Figaro podkreśla, że w tym dzienniku taki przytyk to rzecz normalna. Bardziej zaskakujący jest jednak gniew komentatorów trzech gazet cytowanych wyżej. Plasują się one bowiem tradycyjnie na lewo od Białego Domu w kwestiach polityki zagranicznej. Tymczasem nadal nie wiadomo, co począć z Iranem. Wiosną, przypomina w Le Monde Daniel Verne, kilku byłych ministrów spraw zagranicznych, w tym Madeleine Albright, Hubert Védrine i Joschka Fischer, wysunęli pomysł wielkiego przetargu między Stanami Zjednoczonymi a Teheranem. Należało wziąć pod uwagę irańską potrzebę akceptacji i rolę Iranu w bezpieczeństwie regionu, kupując w zamian jego rezygnację ze zbrojeń nuklearnych. Inna alternatywa wygląda bowiem znacznie gorzej. Albo zgodzić się na irańską bombę, albo zrzucić własne. Bush odrzucił ten pomysł, nie chcąc wystawiać mułłom świadectwa moralności. Jako warunek wstępny postawił zaś rezygnację z bomby. W czerwcu taką właśnie propozycję wysunęło Teheranowi 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa i Niemcy. Irańczycy obiecali odpowiedź do dzisiaj, pisze Verne, wyrażając przekonanie, że ani propozycji nie odrzucą, ani nie zaakceptują, zaproponują tylko negocjacje wokół warunków negocjacji. Gdyż po wojnie w Libanie uważają, że występują z pozycji siły, a ich zdolność do destabilizacji regionu oparła się i amerykańskim pogróżkom, i izraelskiej ofensywie. Zachód nie może ich ignorować ani w Iraku, gdzie wspierają swych współwyznawców, ani w Afganistanie, gdzie ich pomoc mogłaby się przydać w obliczu nasilenia aktywności talibów, ani w konflikcie izraelsko-libańskim, gdzie rozejm zależy od współpracy Hezbollahu, ani wreszcie w całym świecie muzułmańskim. Skoro Ahmadinejad, chcący zniszczyć Izrael i stawiający czoło Amerykanom, jest bardzo tam popularny. Na razie Paryż próbuje uzyskać od Teheranu gwarancję bezpieczeństwa dla swych żołnierzy w Libanie. Od czasu zamachów paryskich sprzed 20 lat Jacques Chirac czuje głęboką niechęć do szyizmu, który uważa za religię szaleńców. Dzisiaj pokonał swoje uprzedzenia z przyczyn politycznych. Jak jednak Iran wykorzysta swoją pozycję strategiczną, pyta Daniel Verne w Le Monde, a jeśli odmówi wstrzymania programu nuklearnego, czy Zachód podejmie sankcje, czy też od razu wykaże swą słabość, rzucając się bez żadnych warunków wstępnych w upragnione przez Teheran globalne negocjacje. I w Terrar, komentator Le Figaro, natomiast poświęca swój tekst bardzo nagłośnionej w mediach sprawie ewakuacji dzikich lokatorów w Kaszan. Dziennikarz pisze, że akcję tę potępiają ci sami, którzy w zeszłym roku nie szczędzili słów krytyki rządowi po pożarze 2 ruder paryskich, co kosztowało życie wielu ludzi. Partia Oburzenia i Demagogii, wsparta batalionem działaczy skrajnej lewicy, jest zawsze w stanie pogotowia bojowego. Tym razem jednak, rzecz dziwna, nie od razu przyłączyli się do niej socjaliści. Może dlatego, że mer gminy należy do tej partii. W czasie weekendu jednak wirtualna kandydatka prezydencka z ramienia socjalistów, pani Royal, uderzyła w ministra spraw wewnętrznych. W kwestii imigracji bowiem jest ona posłuszna najbardziej wytartym schematom swej partii. I nie chce przyjąć do wiadomości jednego z naczelnych wyzwań XXI wieku, owych rzesz wyklętych ludów ziemi, uciekających za wszelką cenę do Eldorado. Jak sobie z tym poradzić? Czy legalizując tysiącami nielegalnych imigrantów, jak Włochy i Hiszpania, czy zajmując bardziej twarde stanowisko, jak Sarkozy? Łatwo potępić to drugie, jak pani Royal, nie przypominając zarazem, że to pierwsze nigdy niczego nie rozwiązało, przyczyniając się najwyżej do pomnożenia dzikich lokatorów i nielegalnie zatrudnionych przy jednoczesnym podsycaniu rasizmu. Najlepszy dowód, że większość ewakuowanych z Kaszą miało akurat legalne papiery. Tragedie, o których czytamy codziennie u wybrzeży Włoch czy Hiszpanii, która, dodajmy na marginesie, dzwoni na alarm, nakazują zarzucenie demagogii i dementi wobec przeróżnych raportów, które w imigracji postrzegają lekarstwo na starzenie się społeczeństw zachodnich. Tak się mianowicie zostaje wspólnikiem zbrodni, przyczyniając się do śmierci tysięcy ludzi u naszych brzegów, do ich wegetowania w niebezpiecznych ruderach, tak się ich wydaje na pastwę bezwzględnych pracodawców. Oczywiście, że nasz kraj musi pomóc innym w rozwoju gospodarczym, przede wszystkim zaś dotrzymać swych obietnic. Musi jednak podjąć konieczne kroki, by nie pożałować kiedyś swej bezczynności. Tu bije być może źródło porażek francuskiej integracji, kończy komentator Le Figaro.
Prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Kamiński, a teraz jeszcze aktualności europejskie. Przed mikrofonem ponownie Anna Napiórkowska.
W piątek kanclerz Niemiec Angela Merkel złoży wizytę prezydentowi Chiracowi. Opublikowane badania sondażowe pokazują, że poparcie społeczne dla pani kanclerz spadło w ostatnim czasie o 30%. Nie bez powodu. Rząd prowadzi politykę zaciskania pasa. Wprowadzona reforma podatkowa zmusi Niemców do ponoszenia wyższych kosztów leczenia. Lekarze po wielu miesiącach strajku powrócili do pracy po otrzymaniu zapewnienia, że poprawią się ich warunki pracy i wzrosną pensje od 10 do 13%. Reforma fiskalna wprowadziła też wyższe podatki dla przedsiębiorców, których firmy osiągnęły dobre wyniki finansowe. Ponadto szef rządu zapowiedziała wzrost podatku VAT z 16 do 19% w przyszłym roku. Przedstawiciele koalicji chrześcijańsko-demokratycznej, którzy zbierają się dzisiaj na kongresie, z pewnością skorzystają z okazji, żeby skrytykować politykę rządu Angeli Merkel. Choć niemiecki bank centralny wczoraj opublikował dane, z których wynika, że po raz pierwszy od 5 lat produkt krajowy brutto wyniesie w tym roku 2%. Ponadto kilka dni temu minister finansów Per Steinbrück oraz niezależne instytuty naukowe poinformowali, że dług publiczny nie przekroczy w 2006 roku bariery 3%. Tym samym ustalenia Europejskiego Paktu Stabilizacyjnego nie zostaną złamane pierwszy raz od 4 lat. Kanclerz Niemiec powinna być więc szczęśliwa. Udało jej się doprowadzić do ożywienia gospodarczego i poprawy wskaźników ekonomicznych. Sondaże opinii publicznej wskazują jednak, że Niemcy nie są zadowoleni ze swojego szefa rządu. Na wczorajszej powakacyjnej konferencji prasowej Merkel wyznała: sytuacja ekonomiczna lekko się poprawiła i Niemcy nie są już traktowani jako chorzy Europy. Mimo poważnych protestów potwierdziła, że podatek VAT zostanie podwyższony o 3 punkty procentowe od 1 stycznia przyszłego roku. Obserwatorzy niemieckiej sceny politycznej z niecierpliwością czekają na dzisiejszy kongres partii CDU, aby lepiej przyjrzeć się nastrojom wewnątrz partii. Duże emocje wywołuje również polityka zagraniczna rządu. Merkel, podobnie jak jej poprzednicy, poświęca dużo czasu sprawom międzynarodowym. W przyszłym tygodniu złoży wizytę papieżowi Benedyktowi XVI w jego letniej rezydencji Castel Gandolfo. W piątek będzie gościem prezydenta Chiraca w Pałacu Elizejskim. Jednym z głównych tematów rozmowy będzie z pewnością sytuacja w południowym Libanie. Niemcy, którzy w dalszym ciągu pragną zostać stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, są gotowe wysłać swoje wojska wszędzie tam, gdzie wymaga tego sytuacja, do Afganistanu, Konga i Libanu. Problem w tym, że 62% Niemców jest przeciwnych zaangażowaniu ich wojsk w konflikcie izraelsko-libańskim. Decyzję w tej sprawie w najbliższym czasie ma podjąć Bundestag. Szef niemieckiego rządu dysponuje wygodną większością w Bundestagu. W Bundesracie, Izbie Reprezentantów poszczególnych landów, obowiązuje wielka koalicja CDU, CSU i SPD. Wyniki odbywających się we wrześniu wyborów regionalnych w Berlinie i Mecklenburgu-Pomeranii, z którego to landu została wybrana Angela Merkel, będą więc ważne dla kształtu przyszłej koalicji. Wyzwanie dla dyplomacji niemieckiej będzie w najbliższym czasie przygotowanie się do objęcia prezydencji w instytucjach europejskich z początkiem 2007 roku. Berlin uważa, że Niemcy mogą stać się motorem nowej konstrukcji europejskiej i są zdolne zmienić obraz Europy po francuskim i holenderskim nie dla konstytucji. Kanclerz Niemiec chciałaby przede wszystkim stworzenia Europy obywateli i aby decyzje podejmowane w Brukseli były zrozumiałe dla wszystkich Europejczyków.
Muzyka.
Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo Paryża Radio France International. Magazyn Mieszkując w sieci przygotowała Anna Bernhardt.
50 milionów blogów doliczono się w wirtualnej przestrzeni w lipcu tego roku. Ta zawrotna liczba świadczy o tym, jak to stosunkowo nowe zjawisko w sieci zyskuje na popularności. 175 tysięcy nowych blogów pojawia się w internecie każdego dnia, to znaczy 7200 na godzinę. Takie dane przekazała firma Technorati, podkreślając, że 8% stanowią fałszywe blogi lub splogi, czyli spamy, które nie zostały wyłapane przez odpowiednie filtry wyszukiwarek. Znakomita większość wirtualnych pamiętników publikowana jest w języku angielskim, 40%, 30% po japońsku i 12% po chińsku. Francuskie blogi według tego raportu stanowią 2%. Firma Technorati, zajmująca się regularnie podliczaniem blogów, uważa, że jeżeli będą się one rozwijać w takim tempie, to w lutym przyszłego roku będzie już ich 100 milionów. Ostatnio statystyki te zawyża irański prezydent, który właśnie zainaugurował swój autobiograficzny pamiętnik internetowy, w którym opisuje koleje swego życia i wspaniałe osiągnięcia rewolucji islamskiej w Iranie. Blog Ahmadinejada dostępny jest w kilku językach, po persku, czyli inaczej w języku farsi, po arabsku, angielsku, a wkrótce również po francusku. To znaczy dostępny, jak się trochę zmniejszy ruch, bo jak na razie blog prezydenta irańskiego cieszy się takim powodzeniem, że trudno się do niego dostać. Lekarze zaczynają bić na alarm, ostrzegając przed zakupami w lekarstw w internecie. Zjawisko to zaczyna być coraz powszechniejsze, a grozić może poważnymi konsekwencjami. Brytyjscy specjaliści przytaczają przykład 60-letniej Angielki, która złożyła zamówienie u firmy farmaceutycznej w Tajlandii i otrzymała bez najmniejszego problemu i bez dodatkowych wyjaśnień sterydy. Ich regularne zażywanie powoduje jednak skutki uboczne, o których normalnie lekarz informuje pacjenta. O tym jednak nie wiedziała Angielka, która w rezultacie nabawiła się galopującej katarakty i grozi jej utrata wzroku. Dwóch lekarzy brytyjskich przeprowadziło poszukiwania w internecie i okazało się, że bardzo łatwo znaleźć oferty lekarstw, korzystając na przykład z pośrednictwa Google. Problem polega jednak na tym, że można znaleźć konkurencyjne oferty na drogie lekarstwa, ale też część z tych produktów jest podróbką, nie mówiąc już o po prostu pseudolekach mających wyleczyć zajca, zapobiec ptasiej grypie czy innym głośnym akurat w mediach chorobom. Lekarze ostrzegają więc domorosłych medyków, a zarazem pacjentów, aby nie sięgali po lekarstwa bez zasięgnięcia rady u specjalistów. Grozić to bowiem może poważnymi konsekwencjami dla organizmu. I jeszcze jedna informacja, którą podaję z przyjemnością za polskimi mediami. Polacy zajęli 4 miejsca na podium w 2 kategoriach finałowych największego międzynarodowego studenckiego konkursu technologicznego Imagine Cup 2006, który odbył się w Delhi w Indiach. Piotr Mikulski i Przemysław Dębiak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Tomasz Błajek z Politechniki Poznańskiej zdeklasowali rywali w kategorii algorytmy, zajmując kolejno wszystkie 3 miejsca na podium. Jacek Barcikowski z Politechniki Poznańskiej i Julia Górniewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zajęli 2 miejsce w kategorii film krótkometrażowy. Motywem rozwiązań prezentowanych podczas tegorocznej 4. już edycji Imagine Cup były technologie, które pozwalają żyć zdrowiej. Uczestnicy konkursu mieli okazję zaprezentować kreatywność oraz pasję do technologii, rozwiązując jednocześnie realne problemy współczesnego świata. W tegorocznym finale Polacy stanowili największą reprezentację narodową wśród zakwalifikowanych zespołów i uczestników indywidualnych.
Tu Paryż RFI po kronice internetowej Anny Bernhardt. Posłuchajmy pasażu paryskiego Krzysztofa Rutkowskiego.
Thank you.
W jaki sposób chodzenie może stać się gestem? Paul Villiot przed 30 laty wymyślił dromologię, czyli naukę o prędkości, od greckiego dromos, słowa oznaczającego wyścigi. Przypomniał on, że przez tysiące lat ludzie nie znali innego sposobu przemieszczania się niż własne nogi, a za najważniejszy środek transportu przez długie wieki służyła kobieta, nie tylko jako przyszła matka nosząca w brzuchu dziecko, ale także jako córka, siostra lub żona wydana na łaskę ojca, brata lub męża, którzy nakazywali kobietom najcięższe roboty związane ze zbiórką i transportem opału, wody, żywności, towarów, niczym osioł, muł, koń albo inne zwierzę. Francesco Petrarca, list do Dionizego da Borgo San Sepolcro z zakonu świętego Augustyna z dnia 27 kwietnia 1336 roku, opisujący peregrynację na Mont Ventoux w Prowansji. Z prawej strony wyraźnie widniały góry prowincji liońskiej, a z lewej Zatoka Marsylii, ta, którą smaga Egmord, odległo parę dni drogi. W dole Rodan się iskrzył. Gdy wszystkie po kolei te obrazy pięknie podziwiałem i syciłem się urodą ziemi, a potem znosiłem duszę podobnie jak ciało podczas spinaczki ku wyżynom, przyszło mi na myśl zajrzeć do wyznań świętego Augustyna, które mi kiedyś z miłością podarowałeś. Przez pamięć zarówno o autorze, jak i o tobie przechowuję tę książeczkę i nigdy się z nią nie rozstaję. Z tą kieszonkową książeczką, malutką, a napełnioną bezmiarem słodyczy. Otwieram, aby odczytać pierwszy fragment, na który wzrok mój padnie, bo przecież na cokolwiek tu natrafię, dobre będzie i pobożne. I natrafiłem na 10. księgę. Mój brat, chciwy słów świętego Augustyna, stał przy mnie, nadstawiając uszu. Bogiem się świadczę i tym, który mojego głosu słuchał, że pierwsze słowa, na które padł mój wzrok, były takie. Oto ludzie wędrują, by podziwiać szczyt gór, spiętrzone fale morza, szeroko rozlane rzeki, ocean otaczający ziemię, obroty gwiazd, a siebie samych omijają, siebie nie podziwiają. Muszę ci wyznać, że osłupiałem. W roku 1886 Gilles de la Tourette, były lekarz w szpitalu Salpêtrière, opublikował studia kliniczne i fizjologiczne o chodzeniu. Po raz pierwszy gest ludzki, najbardziej codzienny, zwykły, a przez to niezauważalny, doczekał się rygorystycznej analizy naukowej. 53 lata wcześniej Balzac napisał Teorię chodzenia w ramach swego gigantycznego programu badania ogólnej patologii życia społecznego we Francji. Teoria chodzenia ukazała się w roku 1833 w periodyku Europa Literacka. Tytuł swej rozprawy Balzac zaczerpnął z Wergiliusza. Balzac uważał się za uczonego i podążał śladami Cuviera. W przedmowie do Komedii ludzkiej swą pasję uczonego tłumaczył następująco. Widzę, że pod tym względem zachowań ludzi na co dzień społeczeństwo przypomina naturę. Czy społeczeństwo nie stwarza podług środowiska, w którym człowiek działa, tylu odmian człowieka, ile gatunków występuje w świecie zwierzęcym? Różnice pomiędzy żołnierzem, robotnikiem, urzędnikiem, adwokatem, leniem, uczonym mężem stanu, sprzedawcą, marynarzem, poetą, biedakiem, księdzem pozostają, jakkolwiek byłyby one trudne do uchwycenia, równie znaczące jak te, które dzielą wilka, lwa, osła, kruka, rekina, fokę, owce itd. Gatunki społeczne istniały, istnieją i będą istnieć, podobnie jak gatunki zwierzęce. Teoria chodzenia dotyczyła badań, które Balzac nazwał fizjologią ciała. Analiza sposobów chodzenia pozwala na odkrycie charakteru człowieka, jego ukrytych intencji, środowiska, z którego się wywodzi i w którym przebywa. Balzac uważał zatem, że analiza kroków odsłania tajemnice duszy. W teorii chodzenia znajdujemy sporo aforyzmów gnomicznych i błyskawicowych, godnych Barta lub Benjamina. Na przykład, kobiety krocząc mogą pokazać wszystko, nie odsłaniając niczego. Balzac, prekursor Barta i Benjamina, nazwał bezinteresowną włóczęgę po Paryżu, czyli flânerie, uprawianą przez Flanera, mianem gastronomii oka. Teoria chodzenia pozostała w budowie. Liczy zaledwie 50 stron.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Daniel Mill, akordeonista, jest tegorocznym laureatem muzycznych wiktorii w kategorii instrumentalistów. 24 października będzie można go posłuchać w paryskim klubie New Morning, a przedtem na stosunkowo niedawno wydanej płycie Après la pluie. Po latach współgrania akordeonu z gitarą Daniel Mill zdecydował się na zmiany. A co one przyniosły? Za chwilę przedstawię Państwu małą próbkę. Chciałabym jeszcze przy okazji powiedzieć, że poza koncertami w składzie 3- lub 5-osobowym czysto muzycznym można Daniela Milla zobaczyć również w spektaklu poświęconym twórczości Apollinera wraz z Jean-Louis Trintignant. Niestety już nie w Paryżu, ale istnieje także płyta zawierająca utwory z tego spektaklu zatytułowana Poem à l'eau alcool. A my teraz posłuchajmy utworu z ostatniej instrumentalnej płyty Daniela Milla, Après la pluie.
Thank you.
Był to wals des adieux. A skoro już przy walcu i przy akordonie jesteśmy, to warto by przypomnieć również niedawno wydaną płytę Didier Locuda z Marcelem Azzolą World Club. To, można by rzec, urodzinowa płyta Locuda, który w tym roku skończył 50. Jak tytuł wskazuje, znalazły się na niej walce i to bardzo różne, klasyczne Chopina czy Debussy'ego i całkiem współczesne, na przykład Serge'a Gainsbourga lub Didier Locuda. Posłuchajmy, jak Didier Locud na skrzypcach i Marcel Azzola na akordeonie wraz z Martinem Taylorem na gitarze i Philippem Viret na kontrabasie grają pożegnalnego walca Azdur Chopina.
tak się zrobiło walcowo, że nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z państwem również walcem. A ponieważ na ostatniej płycie Didier Locuda i Marcela Azzoli czego jak czego, ale walca nie brakuje, więc proponuję wysłuchanie jeszcze jednego utworu z tej płyty. Tym razem będzie to walc skomponowany przez Marcela Azzolę o wdzięcznym tytule Podwójna Whisky.
Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Francja zaprasza do odwiedzenia swych regionów. RFI zaprasza do Francji.
Thank you.
Audycja w opracowaniu Piotra Rosochowicza.
Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Mimo faktu, że słynny festiwal filmowy, z którego głównie słynie Cannes, odbywa się w maju, my zajrzyjmy do tego miasta dzisiaj. Centrum Cannes, które jest jak gdyby stworzone do przechadzek, znajduje się założona jeszcze przez Rzymian dzielnica Castrum de Canois. Podczas spaceru i zwiedzania jej nie można zapomnieć o odwiedzeniu wieży Zaza, kościoła Notre Dame de l'Espérance z XVII wieku, kaplicy pod wezwaniem świętej Anny zbudowanej w wieku XII i starej wieży wartowniczej, ze szczytu której roztacza się wspaniały widok na samo miasto i morze. Pod średniowieczną kolumnadą dzielnicy Le Suquet znaleźć możemy liczne sklepy oraz restauracje przystosowane do stylu średniowiecznego okolicy. Idąc dalej, trzeba zatrzymać się w starym porcie i uczestniczyć w przebijaniu do brzegów do Quai Saint-Pierre łodzi miejscowych rybaków. Można też wybrać się na przejażdżkę jednym ze stateczków należących do licznych tutaj morskich spółek przewoźniczych. Co sobota na Alejach de la Liberté oraz Charles de Gaulle swe stragany rozkładają antykwariusze. Można tam kupić, sprzedać czy też wymienić ciekawe antyki. W niedzielę natomiast na Alejach tych spotykają się gracze w pétanque, taką miejscową, szczególnie popularną na południu Francji gra w kule. Na początku tego wieku bulwar nazywany La Croisette, biegnący od Palm Beach na wschodzie do Pałacu Festiwalowego na zachodzie, był aleją, po której przechadzały się najsławniejsze światowe osobistości, nie wyłączając tych, którzy stawali się bogaci dzięki miejscowym kasynom gry, w których dopisywało im szczęście. Dzisiaj La Croisette jest najbardziej umiędzynarodowionym bulwarem na świecie, wzdłuż którego wbudowano liczne pałace, kawiarnie z tarasami, są tam też znane sklepy i galerie, a także z drugiej strony plaża Morza Śródziemnego. Ta nadmorska promenada wysadzona jest palmami, jest tam też całe mnóstwo małych, ślicznych ogródków, które stanowią dumę miejscowych ogrodników, których jest w mieście zarejestrowanych 160.
Se mi tondo mio giardin, in testa porti capellina, e la crusta rocca di nu, pilu faudio de pupellina.
Przed samym wejściem do pałacu festiwalowego znajdują się odlewy rąk i podpisy znanych gwiazd ekranu. W ten sposób uwieczniono tam Alain Delona, Roberta De Niro, Gina Lollobrigida, Gerarda Depardieu czy Jane Fonda, a także 200 innych znanych aktorów. Pół godziny jazdy statkiem od Cannes znajdują się wyspy de Lérins, pełne spuścizny historycznej i legend krążących tam z ust do ust. Wyspa świętego Honorata długa jest na 1 km, a szeroka na 700 metrów. Nosi ona imię mieszkającego tam około roku 400 mnicha, samotnika, który spowodował zbudowanie na tej wyspie wspaniałego klasztoru cystersów. Od roku 1869 zamieszkujący miejscowy klasztor mnisi hodują lawendę, winorośle, pomarańcza, zbierają miód, aby z niego później wyrabiać znakomity miód pitny o nazwie Lérina. Wyspę przecina ścieżka, która biegnie w cieniu drzew eukaliptusowych, licznych innych drzew dających eteryczne olejki. Pozwala ona na zwiedzenie całej wyspy, w tym i starego klasztoru z murami obronnymi z wieku XI. Znajdując się tam, podziwiać można wspaniały widok, tak na wyspę, jak i na morze. Na wyspie Świętej Małgorzaty, o wymiarach 3,5 km na kilometr, zwiedzić można fort królewski, duży, wzniesiony za czasów kardynała Richelieu w celu obrony wybrzeży Prowansji, wzmocniony przez Hiszpanów w czasie wojny 30-letniej, przebudowany przez architekta Vauban'a w roku 1712 i ostatecznie przerobiony przez Napoleona. Dzisiaj wspomniany fort przekształcony został w centrum wolnego czasu i rozrywki. Znajduje się w nim także Muzeum Morza. Wyspa Świętej Małgorzaty stanowi rezerwat botaniczny i ornitologiczny. Zatrzymują się na niej ptaki lecące jesienią do nieco cieplejszych niż europejskie krajów.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Była to audycja RFI z cyklu Słodka Francja, przygotowana przez Piotra Rosochowicza.
Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.